Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Media publiczne mają służyć dobru wspólnemu, interesom wszystkich, a nie tylko niektórych, mówił papież na audiencji dla włoskiego radia i telewizji RAI. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło, że wczorajsze spotkanie delegacji niemieckiego episkopatu oraz przedstawicieli kierownictwa Kurii Rzymskiej odbyło się w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Łaciński patriarcha Jerozolimy wskazuje na trudności, z jakimi spotykają się chrześcijanie przed Wielkanocą w Ziemi Świętej, kiedy trwa tam otwarty konflikt zbrojny. Podkreśla, że święta będą obchodzone, choć nie przyjdzie to łatwo. 23 marca wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Media publiczne mają służyć dobru wspólnemu, interesom wszystkich, a nie tylko niektórych, mówił papież na audiencji dla włoskiego radia i telewizji RAI. Obchodzą one w tym roku odpowiednio 100 i 70-lecie istnienia. Nawiązując do tej historii, Franciszek podkreślił, że media są nie tylko świadkiem przemian, ale również ich twórcą. Wpływają na naszą tożsamość, na dobre i na złe. I na tym właśnie polega znaczenie służby publicznej, którą pełnicie, dodał Ojciec Święty.
W dziedzinie informacji służba oznacza zasadniczo poszukiwanie i promowanie prawdy, całej prawdy. Na przykład poprzez przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji oraz przebiegłym planom tych, którzy starają się wpływać na opinię publiczną w sposób ideologiczny, kłamiąc i dezintegrując tkankę społeczną. Prawda jest jedna, jest harmonijna. Nie może zostać podzielona przez partykularny interes. Oznacza to unikanie wszelkich wprowadzających w błąd redukcji, pamiętając, że prawda jest symfoniczna i że najlepiej ją uchwycić, ucząc się słuchania różnorodnych głosów, jak w chórze, zamiast zawsze wykrzykiwać własne idee.
Papież podkreślił, iż media publiczne mają służyć prawu obywateli do prawidłowej informacji, przekazywanej bez uprzedzeń. Nie mogą sobie pozwolić na wyciąganie pochopnych wniosków, lecz muszą poświęcać niezbędny czas na zrozumienie oraz refleksję. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiło komunikat prasowy po wczorajszym spotkaniu delegacji niemieckiego episkopatu oraz przedstawicieli kierownictwa Kurii Rzymskiej. Jak zaznaczono, odbyło się ono w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Omówiono otwarte kwestie teologiczne poruszone w dokumentach tzw. Drogi Synodalnej w Niemczech.
Uzgodniono regularną współpracę na temat dalszych prac Drogi Synodalnej oraz Komisji Synodalnej. Biskupi niemieccy sprecyzowali, że mają one na celu określenie konkretnych sposobów sprawowania synodalności w Niemczech zgodnie z eklezjologią Soboru Watykańskiego II, przepisami prawa kanonicznego i owocami Synodu Kościoła Powszechnego. Zapewnili, iż zostanie to przedłożone do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się latem. Wczorajsze rozmowy to kontynuacja dialogu zainicjowanego podczas wizyty ad limina w 2022 roku. W ostatnich latach zarówno papież, jak i przedstawiciele Stolicy Apostolskiej wielokrotnie interweniowali w sprawie niemieckiej drogi synodalnej, wskazując na zagrożenia wynikające z podejmowanych w tamtejszym kościele przemian. Dotyczyły one w szczególności powołania tzw. Komisji Synodalnej, nowego organu, który miałby nadzorować Kościół w Niemczech i podejmować decyzje o znaczeniu ponaddiecezjalnym.
To nie pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z wojną, więc to nie tyle wojna sprawia, że jest trudniej, ale kontekst nienawiści, urazy, braku zaufania, frustracji. Przyznaje, mówiąc o obecnej sytuacji w Ziemi Świętej, kardynał Pierbattista Pizzaballa. Łaciński patriarcha Jerozolimy wskazuje na trudności, z jakimi spotykają się chrześcijanie przed Wielkanocą w Palestynie i Izraelu, kiedy trwa tam otwarty konflikt zbrojny. Podkreśla, że święta będą obchodzone, choć nie przyjdzie to łatwo. W wywiadzie opublikowanym przez włoską TV Duemila hierarcha opisuje po pierwsze tragiczne doświadczenia mieszkańców Strefy Gazy.
Obiektywnie to sytuacja nie do zniesienia. Zawsze mieliśmy tutaj wiele problemów wszelkiego rodzaju. Nawet sytuacja gospodarcza i finansowa zawsze była bardzo niestabilna, ale nigdy nie dochodziło do głodu. po raz pierwszy dotyka nas prawdziwy głód. To nie do zniesienia. W związku z tym uważam, że wszystkie społeczności religijne, polityczne i społeczne muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby przełamać tę sytuację.
Odnosząc się do doniesień o możliwym utrudnianiu wiernym uczestnictwa w nadchodzących obrzędach Wielkiego Tygodnia, kardynał Pizzaballa wskazał:
pozwolenia zostaną nam udzielone. Naciskaliśmy, skoro wydaliście zezwolenia muzułmanom z powodu Ramadanu, chcemy zezwoleń dla chrześcijan na Wielkanoc. Więc je będziemy mieli, ale w mniejszej liczbie. Mówimy o kilku tysiącach, zarówno na Niedzielę Palmową, jak i na Wielkanoc. Co mam dalej rzec? Ta Wielkanoc będzie trudna. Myślę o Jezusie w ogrójcu, o Jego samotności, która stanowi trochę obecnie samotność każdego z nas. A możliwe reakcje na taką sytuację to spanie, czyli czekanie, aż rzeczy same przejdą. Dobywanie miecza niczym Piotr, co również nie przynosi żadnych perspektyw, jak zobaczyliśmy, albo odpowiedź Jezusa, czyli odnowienie mimo wszystko, pomimo krwawienia, zaufania względem Boga, troskliwego Ojca. I uważam, że to właśnie powinniśmy zrobić.
Najważniejszą rzeczą, którą zrozumiałem i odczułem, była koncepcja sprawiedliwości. Jeśli przydarzy ci się coś złego, Bóg sprawi, że zmieni się to na lepsze, a to lepsze, które nadejdzie, przykryje to złe. Mówi 16-letni Jakym o swoim doświadczeniu z Kościołem. Historia Ukraińca z Orychiwa w obwodzie zaporowskim pokazuje wartość działań wspólnoty wiernych w ogarniętym wojną kraju. Chłopak wszedł bowiem w kontakt z chrześcijaństwem poprzez swojego uwolnionego z niewoli dziadka. Wspomniany właśnie pan Wiktor w momencie rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji z powodu pracy znajdował się nieopodal miasta Tokmak, czyli około 60 kilometrów od swojej miejscowości. Zajmował się bowiem naprawą maszyn rolniczych. Myśleliśmy, że to się szybko skończy, wykonamy naszą pracę i wrócimy do domu, ale kilka dni później Rosjanie weszli do wioski, więc nie mogliśmy wyjechać, wspomina mężczyzna.
Potem okupanci go aresztowali. Razem z innymi więźniami zostaliśmy umieszczeni w dużej auli, opowiada, i zmuszono nas do leżenia na podłodze przez cały czas, nie pozwolono nam nawet usiąść. Było tak ciasno, że gdy jeden z nas obrócił się na drugi bok, wszyscy pozostali musieli się obrócić. Po około 3 tygodniach przesłuchań przekazano mu, że zostanie zwolniony. Pewnego dnia on i inny młody mężczyzna zostali związani, zawiązano im oczy, wrzucono na tył ciężarówki oraz wywieziono. Kiedy ciężarówka zatrzymała się po 15 minutach i kazano im wysiąść, Wiktor myślał, że ich rozstrzelają. Jednak rosyjscy wojskowi pozwolili im odejść, mówiąc, że mogą iść pieszo do oddalonego ponad 10 kilometrów Melitopola. Zaraz po wejściu wieczorem do miasta świeżo wypuszczeni więźniowie rozdzielili się. Wiktor potrzebował szybko znaleźć miejsce na nocleg. Poprosił obsługę garażu o schronienie, ale bezskutecznie. Po kilku kolejnych nieudanych próbach, w tym odmowie w jednym z kościołów w centrum miasta, zmęczony i prawie zdesperowany mężczyzna szukał jakiegokolwiek rozwiązania, jak sam opowiada.
No cóż, nie miałem dokąd iść. Było zimno, panował mróz, jeszcze w nocy dochodziło do przymrozków. Nie mając gdzie się zwrócić, pomyślałem, zejdę do pobliskiego parowu, nałamię trzcin, jakoś się okryję i przenocuję, a jutro zobaczymy. I dotarłem do remizy strażackiej. Z pewnego powodu odwróciłem głowę w prawo, patrzę, krzyż, i uznałem, że tam pójdę. Dotarłem na miejsce i okazało się, że to kościół grecko-katolicki. Już później dowiedziałem się, iż służy w nim ksiądz Aleksandr Bohomas. Przyjęli mnie tam bez wahania. Wówczas trzymałem się jeszcze daleko od religii. Jak większość ludzi, chodziłem do kościoła raz lub dwa razy w roku, na przykład święcić pokarmy. Kiedy spotkałem obecne tam osoby, poznałem je, byłem po prostu zaskoczony, że istnieją tacy ludzie.
Ja prosto zdziwiony był, że jest taki ludzie.
Po około 2 tygodniach, podczas których mężczyzna widział wsparcie udzielane przez księży różnym ludziom, parafia zdołała pomóc mu wyjechać z terytoriów okupowanych. Takie odkrycie wspólnoty wiernych, zmieniwszy życie dziadka, z czasem wpłynęło także na wnuka, o czym sam Jakim, który później spotkał księdza Bohomaza w Zaporożu i nazywa go z sympatią ojcem Saszką, również opowiada Radiu Watykańskiemu.
Zaczęło się od tego, że kiedy nasz dziadek wrócił z niewoli do Zaporoża, zabraliśmy go z powrotem do Orychiwa i przez cały tydzień opowiadał nam o tym, jak dobrze było w kościele, bo mieszkał w Melitopolu w kościele u ojca Saszki. Opisywał nam, jacy mili byli tam ludzie i tak dalej. A potem, gdy rozpoczęły się ostrzały Orychiwa, przenieśliśmy się do Zaporoża. Ja wtedy jeszcze ojca Saszki w ogóle nie znałem. W nowy rok 1 stycznia 2023 roku dziadek zabrał mnie na spotkanie z nim. Poszliśmy na liturgię. Pierwszy raz byłem wtedy na liturgii. A potem zorganizowano tam taki obiad. Uczestniczyli w nim wierni, zakonnice i ojciec Saszko. Dotychczas miałem takie stereotypy, iż siostry i księża to bardzo złe osoby, ponieważ oglądałem wiele filmów, wiele rzeczy z internetu, a wówczas zdałem sobie sprawę, że to wcale nie była prawda, że w kościele są bardzo dobrzy ludzie.
No i wtedy ja zrozumiałem, że to zupełnie nie tak, że tam dużo dobrych ludzi.
Jakiś czas później Jakim został zaproszony do udziału w obozie organizowanym przez kościół w Karpatach. Pojechał. Mówi, że choć trwało to tylko tydzień, doświadczeń tam zebrał jak za miesiąc. Chłopak przyznaje, iż po raz pierwszy w życiu zawarł prawdziwe przyjaźnie. Od tamtego czasu chodzi też do kościoła co niedzielę. Ponad 8,5 tysiąca osób wzięło udział w 24. Drodze Krzyżowej na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Uczestnicy wydarzenia przeszli śladami więźniów obozu koncentracyjnego, rozważając zarówno cierpienia oraz śmierć Zbawiciela, jak i tajemnice Bożej i ludzkiej miłości. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Mateusz Wójcik z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, koordynator tegorocznego nabożeństwa.
Jedynie Ty, Jezus, po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża.
Często wydaje się, że miłość upada, bo została pognębiona, zapomniana, bo przegrała. Ona wcale nie upada.
Do kolejnej stacji krzyż niosą przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.
Kamila Bogusz, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Było to piękne wydarzenie, przez to, że mogłam włączyć się w prowadzenie, a dokładniej czytanie rozważań. Miałam okazję widzieć, ile osób przyszło tutaj, by włączyć się w przeżywanie tej drogi krzyżowej. Fragmenty, które usłyszeliśmy podczas wydarzenia, napisane przez ludzi, którzy znajdowali się na Majdanku, pokazują nam, jak bardzo droga krzyżowa, którą przeszedł sam Chrystus, jest podobna do historii, która rozegrała się w tym miejscu.
Cierpliwie i z pokorą znosił bicie, upodlenie i zniewagi. Do ostatniej chwili życia troszczył się o współwięźniów. Ksiądz Roman Archutowski 13 czerwca 1999 roku został ogłoszony przez papieża Jana Pawła II błogosławionym męczennikiem II wojny światowej.
Katarzyna Szczepanik, prezes zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Jestem po raz 15 na drodze krzyżowej, gdzie na początku byłam jako wolontariusz i moment, kiedy były odczytywane fragmenty wierszy, jak również fragmenty osób, które były w tym miejscu, bardzo mnie poruszyły. Dziękuję za to miejsce, że mogę utwierdzać się w miłości Bożej.
Uczestnicy modlili się też w intencji pokoju. Zrobili to wspólnie wierni Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Kościoła Greckokatolickiego. Organizatorami wydarzenia były Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej oraz Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Patronat duchowy nad wydarzeniem objął metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.